Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Mariusz Rosik, radny Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim leśniczy, jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Mówię o tym nie bez powodu, bo dzisiaj o polityce sobie porozmawiamy, ale przede wszystkim polityce leśnej.
No, zielonej polityce.
O zielonej polityce, chociaż nie wiem, co na to zieloni, czy jeszcze funkcjonują w ogóle w naszej przestrzeni publicznej. Nie ma to większego znaczenia.
Funkcjonują.
Pewnie funkcjonują. Porozmawiamy sobie o tym wszystkim, no, z czym muszą zmagać się i służby leśne, i pewnie jeszcze służby miejskie, czyli pozostałościach po orkanie, który przeszedł nad Zieloną Górą, bo jeśli w mieście właściwie sytuacja została w 100% opanowana, zostały posprzątane te szkody, które wyrządził orkan, no to na terenach okalających miasto, ścisłe centrum miasta może w ten sposób, ale jednak terenach miejskich również tych zwałów w lasach jest naprawdę mnóstwo. No i tutaj leśnicy, służby leśne, no mnóstwo pracy przez cały czas wykonują.
Tak, cały czas pracujemy przy usuwaniu tych wywrotów, tych złomów. Miasto posprzątało w centrum miasta, tak? Dzielnicy Nowe Miasto. Jeszcze tam trochę znajdujemy jeszcze powalonych drzew. Fakt, że wszystkie drogi, ścieżki, chodniki, wszystko jest posprzątane, uprzątnięte. Ale w lesie to jeszcze będziemy ładnych kilkanaście tygodni, jak nie miesięcy, sprzątać skutki tego orkanu.
A da się to jakoś wyliczyć? Ktoś próbował to inwentaryzować? Czy to w ogóle nie ma sensu liczenie tych drzew zwalonych? Bo...
Dokładnie się nie da wyliczyć. Staraliśmy się w kilkanaście, kilkadziesiąt godzin zrobić taką wstępną inwentaryzację tych naszych wywrotów, złomów, tych powalonych drzew. Wyszło nam tego kilkanaście tysięcy kubików, czyli metrów sześciennych. W stosunku do tego huraganu, który przeszedł w okolicach Brus, tam na Pomorskim, w centralnej Polsce, gdzie leży prawie 10 milionów kubików, to naprawdę u nas to naprawdę to jest mała ilość.
No właśnie,
mała ilość, także...
Ciekawostką jest to, że w skutkach bardziej tragiczny był tamten huragan.
Który trwał 20 minut, około 20 minut, tak? A u nas kilka godzin trwiało.
No tak? Jeśli oglądał ktoś wtedy po tamtym huraganie na Pomorzu zdjęcia chociażby z drona czy z samolotu, no wyglądało to niesamowicie, bo przecież całe połacie lasu były powalone.
Słowo powiem tak, widziałem zdjęcia, widziałem filmy i pojechałem tam osobiście zobaczyć to i... Tego się nie da opisać. Naprawdę, trzeba tam być, to zobaczyć. To jest naprawdę tragedia. My to o tym mówimy, że to jest tragedia, nieszczęścia ludzkie, tam wyrwane dachy, tak, powalone lasy, nie ma lasów.
Oczywiście
tak się tak mówi, tak? Ale jak się tam pojedzie, to normalnie serce się żarzy. Tak się mówi, serce krwawi, ale naprawdę serce mnie jako leśnika krwawiło. Jak stanąłem sobie, na tej już tam leśnicy już sprzątają, robią porządki, stanąłem na tej mygle drewna, żeby troszeczkę stać troszeczkę wyżej i naprawdę jak obejrzałem się w koło, w lewo, w prawo, prosto, wszędzie są powalone drzewa. Nie ma stojącego całego drzewa.
No to jest
szok, to jest naprawdę szok. I to jest naprawdę tragedia. Już nie mówię o tragedii ludzkiej, tak? O tych domach zniszczonych, tak?
No w Zielonej Górze u nas na szczęście obyło się bez ofiar, może z wyjątkiem tej jednej rannej osoby, która miała nieszczęście przejeżdżać akurat w momencie, kiedy waliło się drzewo samochodem nauki jazdy, no ale to wiadomym było, że panu instruktorowi tam specjalnie nic bardzo wielkiego się nie stało. No pewnie mogło...
Trzeba było uważać, może trzeba było nie wyjeżdżać.
No wie pan, to
jak
i tak...
my to Polacy,
i tak, ale i tak, i tak wszyscy mówią, że dobrze, że były to godziny późne, popołudniowe, tak, i wieczorne, bo gdyby to się działo w ciągu dnia, to dopiero...
szczytu na przykład, to naprawdę byłoby dużo...
To dopiero byłaby tragedia. A jak wyglądają te porządki, które musicie robić? Bo są służby leśne i owszem, tak? Są leśnicy, są ludzie związani z lasami państwowymi, ale są też zewnętrzne firmy, pracują dla was, które zajmują
się... tylko zewnętrzne firmy, tak zwane zakłady usług leśnych. Co roku są organizowane przetargi na prace leśne w lasach państwowych. No i te zakłady usług leśnych teraz muszą to na wszystko posprzątać.
A to, co zostaje posprzątane, co się dzieje potem z tym drzewem? Bo ostatnio się zastanawiałem właśnie.
Nie, normalnie idzie do przemysłu. Tak? Aha, sortujemy, wybieramy według najcenniejszych sortymentów, dzielimy na najcenniejsze sortymenty, czy tam powiedzmy idzie do tartaku, czy idzie do Stelmetu, no to już...
No oczywiście, to jak gospodarka leśna, tak?
Tak, jak prawidłowa gospodarka, nie marnuje, nie może się nic marnować.
Często ludzie nie rozróżniają tego, który las w granicach naszego miasta jest lasem.
Nie rozróżnią.
I nie rozróżnią, tak.
Chociaż jako ja fachowym leśnikiem rozróżnię.
No wie pan,
nie ubliżając nikomu lasom komunalnym, a lasom państwowym, to widzę różnicę między działaniem lasów państwowych, działalnością gospodarki leśnej leśnych w lasach państwowych, gospodarki w lasach komunalnych. Jest całkiem inna gospodarka.
No zdecydowanie jest inna, ale jeśli wybierzemy się...
Ale dla laika tego, laik tego nie zobaczy.
Nie widzi. I czasami powiem panu, że pojawiają się też takie półprawdy. Ja niejednokrotnie spotykałem się ze zdaniem takim, że oto ktoś, nie wiem, pojawia się nagle po nieobecności rocznej czy dwuletniej na Wzgórzach Piastowskich, bo mieszka na drugim końcu miasta, wchodzi w okolice Górki Tatrzańskiej, gdzieś tam wieży Bismarka i tak dalej i mówi... Przecież co tu się w ogóle wydarzyło, tak? Był las, nie ma lasu. Ktoś to wyciął.
Znam to. Rozumiem to, bo sam byłem, nie byłem tam kilka lat, powiem szczerze, jak tam zaszedłem, no to troszkę sam się zdziwiłem.
No można się zdziwić.
Wiem, gdzie by właśnie się kończyły lasy komunalne, gdzie się zaczęły się lasy państwowe, lasy gospodarcze, Nadleśnictwa Zielona Góra. No...
A jak to tłumaczyć? To trzeba tłumaczyć.
Jest to prawidłowa gospodarka leśna, ale...
o to chodzi.
Troszeczkę bym to... Miałbym większy wpływ, gdybym troszeczkę to inaczej... planował tą gospodarkę. Tak blisko miasta bym takich pełnych zrębów osobiście ja nie robił, ale niestety mamy plan urządzania lasu i musimy wycinać pełnymi zrębami, ale zawsze w ciągu do 5 lat musimy to odnowić. Na tym miejscu, gdzie wycięliśmy stary las, będzie rósł nowy las, na pewno.
No, to co do tego tam też są już nasadzenia,
rosną,
tak. Rosną, no tyle, że to trochę czasu potrwa, zanim one rzeczywiście odrosną. Ja powiem panu, że kiedyś bardzo...
No, tych lasów też nie sadzili,
no,
tak? To sadzili nasi mieszkańcy, którzy mieszkali tutaj przed wojną.
Przed laty, oczywiście, ja powiem panu, że...
I my też dla siebie nie sadzimy. Sadzimy pośrednio dla siebie, ale głównie dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, tak, dla następnych pokoleń.
Ja kiedyś na Wzgórzach byłem bardzo zdziwiony, kiedy wszedłem też po jakiejś kilkumiesięcznej nieobecności, że to w miejscu, gdzie zawsze był las, nagle nie tyle, że był dokonany zwykły zręb, taki przemysłowy czysto, tylko były całe pasy powycinane drzew po to, żeby zrobić drogi dojazdowe, z których muszą korzystać
sprzęt leśny.
I powiem panu, że byłem w ciężkim szoku. Ja w pierwszej chwili, jak to zobaczyłem, bo drogi były, no powiem tak, no wysokiej jakości, tak, z odwodnieniami z boku i tak dalej, i tak dalej. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest początek obwodnicy, o której przez lata mówiono. Mówię, jak to się stało, bo droga naprawdę szeroka, przechodząca i tak na dobrą sprawę, jak ktoś wjedzie do lasu na rondzie prowadzącym na Ochle, to teoretycznie jest w stanie może z małymi przerwami, kilkudziesięcio czy kilkusetmetrowymi, świetną drogą dojechać aż do Wilkanowa, tak naprawdę.
Może, ale nie, może dojechać, ale nie powinien jeździć do lasu.
Rowerem,
bo, rowerem, tak, jak najbardziej. To są drogi przeciwpożarowe. Pamiętajmy o tym, że z lasu wywozimy znacznej ilości drewna, pod którego pozyskujemy i to przyjeżdżają z samochody wysokotonażowe. No, już na starych takich drogach leśnych, piaszczystych, te samochody już nie dadzą rady pojechać. I niestety inwestujemy dużo w nasze drogi leśne.
No i potrzebna jest do tego odpowiednia infrastruktura. A jak pan patrzy na te wszystkie głosy, które się pojawiają gdzieś w mediach społecznościowych, które pewnie też pan śledzi. I mamy ludzi, którzy teraz prowadzą akcję zainicjowaną przez Pawła Janczaruka dotyczącą tego, aby fotografować drzewo, które za moment będzie wycięte. Ja powiem szczerze, że ja nie wiem, co oznaczają...
Co to znaczy za moment będzie wycięte?
No właśnie. I ja też nie
za
wiem,
50 lat, za 100 lat?
Co oznaczają kreski wyrysowane na drzewach, bo no to jest pewnie jakieś...
została przeprowadzona,
tak, branżowa.
Przez miasto. Mówimy o tych pomarańczowych kreskach, tak. Kropka zielonych. To została inwentaryzacja zlecona przez Urząd Miasta. Z tego, co wiem, zorientowałem się, to jest około wyznaczonych 300 drzew. Jako tym pomarańczowym paskiem, które oznacza drzewo niebezpieczne, co nie znaczy, że ma być od razu wycięte. O tym zdecydują fachowcy, czy to drzewo będzie do wycięcia, czy nie. Ale taka wstępna inwentaryzacja, która była robiona po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Ja nie pamiętam, kiedy w poprzednich latach była robiona inwentaryzacja
pod tym kątem. Ja mam wrażenie,
pod tym kątem.
Że nie była robiona.
No, ja nie chciałem tego powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że ja nie pamiętam. No i później będą podjęte decyzje, czy będą wycinane, czy będą przycinane, czy będzie robiona konserwacja koron, konserwacja drzew. Trudno powiedzieć, tak? To będzie to później decyzja. Na razie są zinwentaryzowane drzewa.
Nie ma pan wrażenia,
w obrębie pasów drogowych, tak?
Oczywiście, że podjęcie takiej decyzji przez lata zawsze było trudne dla każdego z włodarzy Zielonej Góry. Już nie chodzi mi tylko o ostatnie lata prezydentury pana prezydenta Kubickiego, ale wcześniej pani Rynowicz, czy wcześniejszych prezydentów, jeszcze poprzedzających kadencję pana Listowskiego, bo każde drzewo, które było wycinane, za moment budziło emocje. Oczywiście niejednokrotnie zdarza się tak,
wycinane przez Urząd Miasta, przez miasto.
Przez miasto,
ale jak
oczywiście.
Osoba prywatna chciała wycinać drzewo, to nie było problemu. pisało pismo, ta osoba pisała pismo, pisała wniosek, że potrzebuje wyciąć drzewo, bo mu zagraża, bo jest niebezpieczne, bo jest suche, bo chce się wybudować, bo płot, bo to, bo tamto. I wtedy to drzewo nie przeszkadzało. Tej samej osobie, która później będzie protestowała lub protestowała, kiedy Urząd Miasta chciał wyciąć drzewa pod jakieś inwestycje, czy drogę, czy osiedle. To taka nasza jakaś Polska, nie wiem jak to określić.
Mentalność. Sam pamiętam Polska, takie kłótnie gdzieś ludzi mieszkających na jednym osiedlu o jedno drzewo, bo jednym ono przeszkadzało, drugim mniej przeszkadzało. Jeden parkował i źle mu było, bo ptaki, które gniazdowały na tym drzewie, no załatwiały mu się na samochód. I najczęściej było tak, że jak się nie mogli dogadać, to drzewo spłonęło zawsze w tajemniczych okolicznościach. Tak.
A piorun nie uderzył w nie.
No, najczęściej nie, natomiast jakoś dziwnie tak się działa. Jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy mówią o tym, że to jest polityka piły i topora i chodzi o to, żeby zabetonować Zieloną Górę, żeby nie było w niej drzew?
Z tymi ludźmi jest naprawdę, przykro to mówić, ale ciężko się z tymi ludźmi rozmawia. Ja jestem leśnikiem. Ja wyciąłem przez tyle lat, którym pracuję w Lasach Państwowych, wyciąłem naprawdę... Może nie własnymi rękoma, tak? Ale w mojej pracy wyciąłem miliony drzew. Ale jeszcze więcej drzew posadziliśmy na to miejsce. I tak samo w mieście. Żeby coś powstało, musimy albo coś zniszczyć, w cudzysłowie mówiąc, albo coś zniszczyć, albo zrobić coś nowego. Jeżeli ma powstać nowa droga, no to trzeba wyburzyć dom, trzeba wyciąć drzewa, żeby nam się lepiej żyło. Bo cywilizacja się rozwija i chcemy wszyscy, żeby nam się żyło lepiej w naszym kraju, w Zielonej Górze. Ale żeby było się lepiej, no to muszą być jakieś koszty, tak?
No tak, tylko że niektórzy mówią, że im jest lepiej, jeśli te drzewa rosną, tak?
Tak, ale
często nie zwraca się uwagi na to, że...
setki tysiące lat, przepraszam bardzo, kiedyś tych drzew tam nie było.
Często tak? Są to też tak zwane samosiejki, tak? Które pojawiają się w różnych
miejscach. Tak, miejscach. I też jest absurdalne, że nie może tego drzewka ruszyć, tak? Ale to musi być wszystko pod jakąś kontrolą. Uważam, że taki dam przykład, który mi się ostatnio taki nasunął. Przejeżdżałem przez Zieloną Górę, przez Wojska Polskiego i widziałem właśnie te opaski pomarańczowe od praktycznie uniwersytetu aż do wyjazdu Zielonej Góry. I to są stare drzewa posadzone jeszcze za naszych poprzednich mieszkańców ze Zielonej Góry czy Grimberga. Większość tych drzew, jak widziałem, ma te pomarańczowe opaski. Czyli teoretycznie będą nadawały się przynajmniej do wycięcia. Zostaną pojedyncze drzewa na tej długiej alei wylotowej z miasta. Ja bym chciałbym zaproponuję to prezydentowi Kubickiemu, żeby się nie bał, wyciął tą całą aleję od początku do końca, bo te drzewa już nie będą, one co roku będą wypadać. Co rok znowu pójdziemy, wytniemy jedno drzewo, za dwa lata znowu dwa drzewa. Wytnijmy, zróbmy taki mocny ruch, wytnijmy tę całą aleję i posadźmy nowe, ładne drzewka.
No
i one będą rosły przez następne te 50-70 lat będziemy mieli
i być może ktoś później podejmie decyzję, żeby je przyciąć. Ja słyszałem niedawno taki głos kogoś, kto no pewnie lepiej niż ja zna się na planach architektonicznych i na zagospodarowaniu przestrzeni, że jest to normalna praktyka w wielu miastach, nie tylko polskich, ale całej Europy, że kontroluje się bardzo mocno te drzewa, które wyrosły na przykład w pasach drogowych, które zostały kiedyś posadzone i nagle dokonuje się takiego cięcia, jakim pan powiedział, radykalnego. Wycinamy wszystko, bo one powoli zaczynają nam zagrażać.
Tak, bo osiągnęły swój wiek.
I sadzimy nowe.
Tak, dokładnie tak. Dla mnie takim jaskrawym przykładem, może nie z Zielonej Góry, ale pamiętam, jaki hejt się odbywał w internecie przez pewne osoby, które to wszędzie hejtują, jak coś się dzieje, coś się wycina, w miejscowości Otyń. Tam robiono drogę wylotową do Nowej Soli i wycinano też stare drzewa, aleje starych drzew. Ja tam pojechałem po wykonaniu tej drogi i naprawdę mi się teraz tam podoba. Jest elegancka, bezpieczna droga i są posadzone, są zrobione nowe nasadzenia. Przyszłe pokolenia będą miały tam następne drzewa.
A powinno się wybierać konkretne gatunki drzew. Kiedyś modne były topole, no i to pokutuje tak. Do dziś. No wie pan, że mamy wielkie aleje.
Żeby szybko rosło, tak, żeby szybko drzewo rosło, żeby miało dużo liści, żeby wchłaniało dwutlenek węgla. A nie myślano jeszcze o sprawach alergicznych, tak? No na przykład.
No na przykład, a to pole jednak no mają ten czynnik alergiczny wyjątkowo mocny. Takich drzew nie powinno się w tej chwili w ogóle sadzić?
Oczywiście, tak jest teraz taki wybór drzew różnych dekoracyjnych, kolorowych, upiększających miasto, mających ładne owoce, że ptaki będą mogły z tego skorzystać jesienią. Drzewa, które mają ładne liście się przewrawiające. Naprawdę jest teraz taki wybór drzew, że naprawdę mamy wielki wybór, duży wybór. Od A do Z bym powiedział.
A przeszedł się pan po wzgórzach winnych i obejrzał te drzewa, które stamtąd mają zniknąć przy okazji całego procesu rewitalizacyjnego, który trwa na wzgórzach, bo tam też część osób podnosiło alarm, że oto wycina się drzewa, które urosły tak pięknie i tak bardzo zdobiła, teraz będzie byle co.
Ja tam nie wszedłem, nie chodziłem teraz. Mhm. Jak jest robiona rewitalizacja parku winnego, to ja tam... teren budowy jest ogrodzony, więc nie wchodziłem tam, nie wchodzę. Także trudno mi powiedzieć, jakie drzewa są tam wyznaczone do wycięcia. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem.
No pewnie odbywa się to w ramach jakiegoś planu rewitalizacyjnego, tak. Gdzie co ma powstać. No, ktoś to
jest
narysował.
Jest to zatwierdzone przecież.
Nie sądzę, żeby rysował to sobie ktoś dla zabawy, tak?
No dokładnie.
I przy okazji takich procesów myśli pan, że to też naturalna rzecz, żeby tego rodzaju wycinki związane z nasadzeniami
robimy rewitalizację, robimy coś nowego, no to przy okazji nasadzamy, ale przy okazji też wycinamy, co nam przeszkadza, tak? Robimy nową architekturę zieloną.
Pamiętam,
na lata.
Że jakiś czas temu radni Klubu Zielonej razem wpadli na pomysł, aby sadzić w mieście magnolię. To miało trochę wspólnego...
Nawiązanie do przyszłości.
Tak, do przeszłości rzeczywiście, tak. Bo tych magnolii niegdyś było więcej. To jest wdzięczna roślina, żeby ją sadzić?
Wdzięczna, ale trudna, tak? Ona ładnie
trudna kwitnie, pielęgnacji.
Trudna tak? pielęgnacja, jest, ona jest bardzo uzależniona, jest, nieodporna jest na przymrozki i na silne wiatry. Jeżeli ją posadzimy w nieodpowiednim miejscu, gdzie jest wiatr, to ta roślinka nam będzie bardzo kiepsko rosła. Nie będziemy mieli efektu tego, którego byśmy się spodziewali po niej.
Czyli to, że kiedyś...
Trzeba wiedzieć, gdzie posadzić. Nie,
no konkretne miejsce.
Tak, tak.
No i jak chyba z każdym
jak każdą drzewem, roślinę. No trzeba wiedzieć, co można posadzić na piasku, co można posadzić na jakimś bogatszym siedlisku, co przy wodzie, czy przy strumyku. Trzeba wszystko wiedzieć dzisiaj. To wszystko wiemy.
Wiemy dokładnie, że nie ma w tej chwili w mieście ogrodnika miejskiego, w związku tam...
Znaczy jest, przepraszam bardzo. Jest to wypowiedzenie.
No tak.
No i mam nadzieję, że będzie następny ogrodnik.
No właśnie.
Ja mam taką cichą nadzieję, bo...
A kto powinien piastować taką funkcję? Bo tu też padają bardzo różne zdania. Często ludzie mówią architekt krajobrazu na przykład, tak? Co nie oznacza, że architekt krajobrazu musi się znać konkretnie na roślinności, na gatunkach i tak dalej. No, wiadomym jest, że ta osoba nie będzie pracowała sama, tylko będzie jakiś zespół.
Będzie zespół ludzi, dokładnie tak chciałem to powiedzieć. Znaczy... Na temat ogrodnika naszego zielonogórskiego rozmawiałem kilkakrotnie z prezydentem Kubickim, no bo co w tym roku się działo, to naprawdę wołał pomstę do nieba.
No takiego roku nie było.
Nie było takiego roku. W zeszłym roku też było, nie było za ciekawie. Na naszą prośbę między innymi społeczników i Platformy Obywatelskiej prezydent Kubicki powołał na to stanowisko pana z Poznania, pana Maja, który miał uzdrowić tę sytuację w Zielonej Górze w roku 2017, żeby było, już nie było tak jak w 2016. Okazało się, że było jeszcze gorzej niż w 2016. No i także nie dziwię się prezydentowi, że zdecydował się o odwołaniu tej osoby,
przy
bo
okazji,
największe gromy nie spadały na ogrodnika, tylko na prezydenta. No
zawsze spadają.
Każdy krzyczał. Nikt nie mówi, że remontujemy jedną ulicę, drugą, trzecią, budujemy tutaj osiedla, tak? Rozwijam się jako miasto, tylko każdy mówił, że jest wysoka trawa.
A w czym jest problem? Znaczy, tu wiemy akurat, że chodziło o pieniądze, ale taka komórka, bez względu na to, czy ona będzie usytuowana w jakimś departamencie, tak, czy będzie osobną komórką, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast powinna mieć naprawdę wysoki budżet wyodrębniony na tego typu pracę, czy raczej powinna się zajmować tak zwanymi pracami koncepcyjnymi, a inne służby mają to wykonać?
Zawsze musi być ustalony na dany rok i ta osoba, która się tym będzie zajmowała, musi wiedzieć, jakie ma środki finansowe przeznaczone do, tutaj w tym wypadku, zajmowania się zielenią. Bo jak nie będzie wiedział, ile ma pieniędzy na dany rok, no to co on może planować?
No to jest jakby jasne, tylko zastanawiałem się, czy taka osoba powinna być raczej osobą przygotowaną merytorycznie i taką, która tworzy pewnego rodzaju wizję i koncepcję ładu zieleni miejskiej ogólnej, a potem są służby w mieście, tak? Jest zakład gospodarki komunalnej, który...
Albo być menadżerem.
Albo kimś
myślę o menadżerze, który się nie musi dokładnie się znać na wszystkim, ale dobierze sobie grono ludzi, od kształtowania zieleni, od wysokiej zieleni, od niskiej zieleni, no nie wiem, może sobie takie dobrać, będzie mógł dobrać sobie takie ludzi, jakie będzie chciał i będzie mógł kształtować naszą zieleń tak, jakbyśmy tego chcieli.
No,
żeby było zielone i kolorowo.
Pewnie stanowisko.
I żeby wszystkim się to podobało.
W jakiejś formie wróci.
I to będzie bardzo trudne.
I żeby miasto było piękniejsze.
No o tym cały czas mówimy, tak? Chcemy, żeby było.
Na tym nam
wszystkim. Bo jak jeździmy po innych miastach w Polsce, no to porównujemy ten rok 2017 do ten nasz stan zieleni, z ukwiecenia do innych miast, nawet w naszym województwie, no to odstawaliśmy jakoś Zielona Góra. Trochę było przykre, jak człowiek powiedział, nie będę mówił do jakich miast, ale w niektórych miastach w naszym województwie mi się podobały. stan zieleni.
Lepiej trafili z osobami, które się tym zajmowały.
Dokładnie tak. Na to wychodzi.
No to byśmy jako miasto też mieli szczęście w tej materii.
Mam nadzieję, że 2018 będzie całkiem na innym rokiem.
No na razie jest jesień, nic nie kwitnie.
Jest pięknie. Jest piękną pogodę i naprawdę jest typowa piękna polska jesień.
No i żeby była jak najdłużej, chociaż meteorolodzy mówią o tym, że w przyszłym tygodniu trochę się to popsuje, ale jak będzie.
I znowu będziemy malkontentami.
Niestety. Po polsku. Mariusz Rosik, leśniczy, radny Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.